Jest wtorek, 24 listopada.
Zapraszamy do wysłuchania Flesza, magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dzisiejsze wydanie jest w całości poświęcone Międzynarodowemu Kongresowi, który odbył się w naszej uczelni.
Przy mikrofonie Agnieszka
i Mateusz.
W dniach 20-21 listopada w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się 8. Międzynarodowy Kongres pod tytułem Katolicy i Sztuka – Szanse i Zagrożenia.
Całość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.
Ksiądz kardynał był również jednym z prelegentów. Wygłosił on wykład pod tytułem Wychowanie do piękna, które zbawia.
Sztuka ewangelizuje wtedy, kiedy jest wyrazem prawdy i dobra. Kiedy człowiek jest bogaty duchowo, to znaczy żyje wartościami, żyje Bogiem, żyje prawdami Ewangelii i tak dalej, miłością do innych, no to on wtedy to wyraża na zewnątrz swojej sztuki i wtedy sztuka staje się właśnie ewangelizacyjną. I w tym sensie właśnie papież Franciszek ostatnio wzywał artystów, ażeby byli jakimiś ewangelizatorami w świecie. Ale to może się dokonać tylko wtedy, kiedy sam artysta żyje tymi wartościami.
Oficjalnego otwarcia kongresu dokonał rektor założyciel, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Wskazał on na ogromne znaczenie sztuki w życiu każdego człowieka.
Swoje pozdrowienia i gratulacje przekazał w liście prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Podczas kongresu uczestnicy wysłuchali wykładów artystów i znawców sztuki z Polski i z zagranicy.
Pierwszym obcojęzycznym prelegentem była profesor Sonia Huang Meiting z Uniwersytetu Katolickiego Fujian w Tajpej w Tajwanie.
Opowiadała o przedstawieniu pracy misjonarzy w sztuce azjatyckiej.
According to some researchers on painting,
niektóre badania wskazują, że nie dotrwało do naszych czasów zbyt wiele obrazów pozostawionych przez misje jezuickie czy samych wierzących z okresu XVI i XVIII wieku. W Chinach i Japonii odnaleziono kilka obrazów i drzeworytów przedstawiających historię życia Jezusa lub Madonnę z Dzieciątkiem. Jednak nie tworzyły one jakiegoś systematycznego zbioru. Jak radzono sobie z przedstawianiem Jezusa i Madonny? Na początku pracy misji jezuickich trudno było przedstawić wizerunek Jezusa Chińczykom i Japończykom. Wszystkie tego typu obrazy były malowane na sposób europejski, a większość wysoko wykształconych artystów uważała europejską sztukę za prostacką czy wręcz odrażającą. W Japonii obrazy przedstawiające Jezusa spotykały się z większą akceptacją. Jednak po prześladowaniach ery Tokugawy, wczesny wiek XVII, wszystkie te prace zostały ukryte, by nie stać się źródłem problemów dla ich właścicieli.
Kompozytor Michał Lorenz podczas wystąpienia opowiedział o swoim dorobku muzycznym i pracy nad muzyką do najnowszych filmów.
Profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II, powiedział o obecności słowa w strefie sakrum.
Przede wszystkim ten, który mówi, musi wiedzieć, o czym mówi i czy w ogóle ma coś do powiedzenia, bo zdarza się, że jeszcze nie wie dokładnie, co chciałby powiedzieć, a już zaczyna mówić. I w tym celu posługuje się słowami, które niewiele albo nic nie znaczą. Dlatego po to, żeby mówić, najpierw trzeba mieć coś do powiedzenia, a równocześnie trzeba dysponować bogactwem języka, mając świadomość, jakie słowa czy jakie związki frazeologiczne faktycznie oddają naszą myśl, a jakie nie oddają. I dopiero wtedy, kiedy ktoś wie, co chce powiedzieć, panuje nad językiem, wówczas mamy ten przedziwny efekt, że słuchacz, słysząc najpierw dźwięki, z których składają się słowa, w pewnym momencie zaczyna wewnętrznie rozumieć, o czym jest mowa.
Wykład pod tytułem Artysta w życiu i myśli Jana Pawła II wygłosił aktor Jerzy Zelnik.
Powiedział nam, co inspiruje go w twórczości polskiego papieża.
Ja muszę powiedzieć, że Karol Wojtyła jest moim takim przewodnikiem po życiu, po sztuce. Jego życie, jego twórczość ogromnie mi bliska. A może najbliższe ze wszystkiego to jest ta potęga przekazu Karola Wojtyły, bo ona ma w sobie zarówno treść, jak i formę. Mianowicie papież, człowiek przeogromnej wiary, święty człowiek, jednocześnie potrafi, że tak powiem, dać świadectwo swojej wierze poprzez słowo. No i to jest właśnie to połączenie, prawda? Prawda i piękno, prawda i forma, kształt.
Włoski reżyser Fernando Muraca w swoim wykładzie odpowiedział na pytanie, czy kino i telewizja mogą być współczesnymi metodami ewangelizacji.
Ostatni wykład pierwszego dnia kongresu wygłosił profesor Ryszard Peryt z Akademii Teatralnej w Warszawie.
Jego wystąpienie pod tytułem Logos, Melos, Opera dotyczyło teatru jako miejsca wcielenia piękna, dobra i miłości.
Pierwszy dzień kongresu zakończył się koncertem zespołu Camerata Vistula pod dyrekcją profesora Andrzeja Wróbla z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Członkowie zespołu grający na skrzypcach, wiolonczelach i kontrabasie wykonali m.in. Poloneza Pożegnanie Ojczyzny Michała Ogińskiego, Serenadę Mieczysława Karłowicza, arię i walca na wiolonczele i smyczki Witolda Maliszewskiego.
Pierwszym prelegentem drugiego dnia kongresu był ksiądz biskup Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, delegat Papieskiej Rady Kultury.
Wygłosił on wykład poświęcony interpretacjom ikonograficznym Niepokalanego Poczęcia.
Na początku XVI wieku Niepokalana ukazywana jest jako rozpostarta między niebem a ziemią, jako myśl Boga, pełna wdzięku młoda dziewczynka z włosami opadającymi na ramiona. Ręce są uniesione w geście adoracji. Bóg zatrzymuje się w kącie, widząc Maryję tak piękną i czystą, wypowiadając słowa pieśni nad pieśniami, tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te.
O powstawaniu świątyni Sagrada Familia w Barcelonie, tworzonej przez Gaudiego, mówił emerytowany główny architekt z Hiszpanii, dr Jordi Bonet Armengol.
W 1882, w początkowo nieznaczącym projekcie, ten projekt staje się wielkim projektem budowy świątyni Sagrada Familia dzięki geniuszowi architekta Gaudiego. I dzisiaj miliony odwiedzających miasto podziwia ten geniusz, tak jak sam Gaudi to stwierdzał, mówiąc, przyjdą ludzie z całego świata, aby zobaczyć to, czego dokonujemy. Właśnie minęło 90 lat od chwili, kiedy Gaudi mógł zobaczyć pierwszą dzwonnicę.
O roli muzyki w liturgii i ewangelizacji mówił włoski kompozytor, ksiądz prałat Marco Frisina.
Muzyk ma znaczenie podstawowe w historii cywilizacji, w kulturze religijnej wszystkich ludów. Sztuka jest zdolna streszczać przesłania i najważniejsze znaczenia cywilizacji, oddając głos ludzkości, która ją tworzy w sposób niezwykle głęboki i wzniosły, sprawiając, że często dzieła artystyczne, wytworzone w pewnym okresie i w określonym miejscu, stają się uniwersalnym dziedzictwem ludzkości wszystkich czasów i miejsc. Wielka jest moc sztuki, a szczególnie muzyki, która w odróżnieniu od innych jest najbardziej ulotną, a równocześnie najbardziej głęboko zakorzenioną w życiu ludzkim.
Doktor habilitowana Małgorzata Wrześniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła temat dotyczący granicy wykorzystywania symboli sakralnych w sztuce.
W jej wystąpieniu pojawił się szereg przykładów ukazujących bezczeszczenie świętych wizerunków.
Estetyczne realizacje Giuseppe Veneziano, umieszczające postać Chrystusa wśród tak zwanych celebrytów współczesności – Artystyczne wizje drwiące po cichu, ale jednakowo z Hitlera, Macedonga i Matki Bożej, czy chrześcijańskich świętych, których tradycyjna ikonografia zostaje przebudowana w cukierkową, popkulturową wizję zmiksowanego świata wymieszanych symboli. Ten sam zabieg stosuje polski artysta Bartłomiej Jarmoliński w cyklu Santo Subito Sacrum Commercium, powstającym około 2011 roku. Jest to cykl portretów współczesnych świętych popkultury. Przedstawia świętość, której rozumienie dalekie jest od świętości chrześcijańskiej. Święci, ikony popkultury, ikony mody, uznani za życia, za autorytety, lansowani jako wzory przez media. Adam, widać, Rzepecki. Matka Boska z domalowanymi wąsami, wykonana w 1982 roku i zaprezentowana również na wspominanej wystawie Irreligia.
Profesor Agnieszka Bender z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosiła wykład związany ze sztuką sakralną, jej źródłami i pochodzeniem.
Jako ostatni prelegent głos zabrał dr Łukasz Murzyn. Jego wystąpienie dotyczyło najbardziej nowoczesnej sfery sztuki, animacji komputerowych.
Podał on kilka przykładów ich zastosowania w ewangelizacji.
Gościem specjalnym kongresu był profesor Piotr Gliński, obecny wicepremier i minister kultury.
Powiedział, że minister powinien stać na straży dobra publicznego.
My jesteśmy jako ministrowie, jako rząd, może przede wszystkim sługami dobra publicznego. Dobra publicznego, które często wymaga redefinicji, też jest przedmiotem debaty, czy też jest przedmiotem często bardzo emocjonalnych sporów. To dobro publiczne niewątpliwie jest także tutaj. To, co Państwo żeście zorganizowali, dotyczy debaty na temat dobra publicznego. Państwo je tutaj realizujecie. Rozważania, debata o związkach katolicyzmu ze sztuką mieści się zdecydowanie w tym szerokim pojęciu dobra, któremu jako minister mam obowiązek służyć, mam tu być, mam obowiązek słuchać i także myśleć o konkluzjach z tej Państwa debaty. To jest oczywiste.
Wśród zaproszonych gości był również prezydent Torunia Michał Zaleski.
Kongresy te stoją na bardzo wysokim poziomie, są znakomicie przygotowane, wybitni prelegenci. Jestem przekonany, że uczestnicy tego kongresu wyjadą z Torunia usatysfakcjonowani, a debatują w mieście, które ze sztuką jest na pan brat. Przecież możemy spotkać w Toruniu wielkie dzieła sztuki poprzednich pokoleń, chociażby te, które potwierdzają historyczną wartość naszego miasta, ale i także współcześnie życie artystyczne i sztuka w Toruniu rozwijają się znakomicie.
Zamknięcia kongresu dokonał rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka.
Podziękował on wszystkim prelegentom i uczestnikom. Zapowiedział również hasło przyszłorocznego kongresu.
Najprawdopodobniej będzie ono brzmiało Katolicy wobec daru stworzenia.
Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, działająca we współpracy z Katedrą Filozofii, Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II oraz Fundacją Nasza Przyszłość.
Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Relacje z tego wydarzenia, a także wystąpienia prelegentów można znaleźć na stronie internetowej naszej uczelni www.wskasim.edu.pl.